Coś musi z serca wypływać, coś z ducha, albo dźwięki płynące z klawiatury.
Trojanowscy. Historie rodzinne. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Nasza rodzina to przede wszystkim piątka dzieci, no ale piątka dzieci i piątka wnuków. Najstarszy syn prawie 40 lat, najmłodszy 17. Wszyscy grający, wszyscy śpiewający. Sylwka, Gosia jest doskonałym, przepięknym sopranem. Tomasza, Mirella gra na oboju. Domy pełne muzyki to pięknie jest widać, jak są urodziny, najczęściej właśnie u Sylwków, bo tych dzieciaczków jest tam czwórka. 100 lat wtedy brzmi cudownie, na 4-6 głosów, a może nawet i więcej, bo czasami są przecież też znajomi, najczęściej chrzestni, też muzycy.
Nauczyli nas udawać, siedzieć w ciszy, gdy źle. Ja chcę wyjść na ulicę, mówić jak czuję się, jak boli mnie. Chcę, by słyszał mnie świat, nie chować się wśród was, przejść ten trudny czas, walczyć o to, co mam, to, co we mnie gra.
Werka jest po prostu nieprawdopodobna. Ona siada, wypada z niej wiele słów, wiele tekstu i jest. Także cieszymy się bardzo, że trafiła w Gdańsku na taką dziewczynę, która ją rozumie, która jej dała jakiś kontakt i dzięki temu myślę, że powstanie przynajmniej singiel jakiś.
Zaraz, ja muszę przegrać najpierw.
Pamiętam, jak byłam nieprawdopodobnie wzruszona, jak Sylwek grał swój recital. Pierwszy to był recital właśnie w Starej Filharmonii, tam jeszcze wtedy były organy, a potem drugi, jak kończył szkołę muzyczną średnią w katedrze. Potem pamiętam Tomasza. Tomasz kończył szkołę drugiego stopnia w klasie perkusji i zafascynowana, jak on na ksylofonie grał tam tymi czterema pałeczkami, to właśnie to jest chyba takie wzruszenie. Że się rozmienia talenty i tak jak tutaj dzisiaj otrzymałam od Werki szybko takie coś, co napisała wczoraj. Zresztą Ania w którymś czasopism takich modowych robi dużo zdjęć. Robi te zdjęcia ładne, naprawdę. Jest takie fascynujące, że się patrzy i nie wierzysz, no tak, to ona robiła. Staszek też ma pewien potencjał, no jest młody, jeszcze poszukuje. Tworzy już na komputerze. No jest taki zachwyt. I wtedy człowiek sobie uświadamia, że talenty się rozmnożyły. No i jeszcze się pomnożyły nam przecież synowe, bardzo pięknie rozwijające się. No i jak się zaczyna o rodzinie, to chyba zaczyna się o dzieciach.
Czekaj, jeszcze nie. Proszę. Osiemnaste urodziny córki, to tak wyjątkowo. Pierwszy raz. Tata dużo grał, jak ja byłem małym chłopcem i cały czas słuchałem. Chyba tak jakoś to weszło we mnie właśnie przez to słuchanie. Myśmy mieszkali w wieżowcu na 6 piętrze, miał fortepian. Także jak wychodziłem nawet w piłkę pograć gdzieś na boisko, tam gdzie jest szkoła budowlana, geodezyjna, tam chyba teraz bloki stoją, no to tam też było słychać, że tata gra. No całe osiedle wiedziało. Czy go się wybierałem? Pod kątem muzyki to raczej nie. Zauroczyło mnie czymś innym. Swoim sercem i poczuciem humoru.
Dawno temu pojechaliśmy do Łap. Zaprosili nas do szkoły jako już mamuty. Jak to było? Tristan i Izolda?
Z gazetki szkolnej.
Jakoś ktoś gdzieś kiedyś napisał jakiś artykuł o naszym pierwszym spotkaniu, o tym, że Tadeusz mnie uczył w ognisku muzycznym, że tak to się zaczęło i że jest to pasja, która się przerodziła w małżeństwo, zresztą długotrwające. Jak to się zaczęło dokładnie w Płocku, w szkole muzycznej. My chyba raczej wierzymy, że tym wszystkim kieruje opatrzność Boża i musieliśmy na siebie się natknąć. Nie było innej możliwości, mimo że ja byłam bardzo młoda. Zresztą Tadeusz też nie był stary, bo jest tylko 5 lat ode mnie starszy. Ale no, wtedy byłam zupełnie jakaś taka czternastka chyba, tak?
To 77 rok był, chyba we wrześniu. Kierownik powiedział, że już czas na jakieś spróbowanie pracy pedagogicznej. No i przedstawił mi trójkę uczniów. Lidia jakoś tak tuliła pod sobą tomik utworów Chopina.
Ja pamiętam, to miałam tak przecież
Tak.
Zobaczyłam takiego wyrośniętego młodego człowieka. Myślałam, co? Takie coś mam mnie uczyć? Oczywiście wziął na fangranie. No teraz będzie to coraz trudniejsze, ponieważ nie ma tej wrażliwości muzycznej. I ta młodzież, która ma naście lat, to raczej na granie nie będzie brała.
Refleksja podąża dla kogo? Tworzymy, przynajmniej ja. Jak ja obserwuję wzloty ducha, nieraz się wydaje, że się tak dotyka absolutu, no to się zastanawiam, czy ja mam dla kogo pisać.
Przecież robiliśmy cykl takich spotkań mazurkowych, koncertowych, tu właśnie z tego miejsca. Gramy dla Polski i Polaków. Zrobiliśmy chyba 6-8 odcinków spotkań z muzyką. To trwało 20 minut, pół godziny. W tym takim afekcie byliśmy, żeby dać komuś sztukę. Oczywiście, że komentarze były fajne, piękne. Widzów było raz mniej, raz więcej. No ale oglądając potem w sieci inne sprawy kulturalne, czasem nie bardzo o wysokich lotach, to człowiek wtedy no, zaczyna tak myśleć, o którym powiedział Tadeusz. Dla kogo tworzy?
Ale też sięgi tam, jest taki album. Jakbyśmy przeszli do sąsiedniego pokoju, byłoby tam kilkadziesiąt opasłych teczek, poczynań. Nieraz jak ja spojrzę, to nawet już się zapomina, ile tego było na tej drodze artystycznej. 77 rok, kiedy rozpocząłem pracę pedagogiczną, zbiega się też z pierwszym opusem pieśni, 3 pieśni do słów Małgorzaty Hilar. One w zasadzie są takim testamentem. To są wiersze my z drugiej połowy XX wieku, rozbijając atomy, wstydzimy się ciepłych uśmiechów, ciepłych spojrzeń. Dopiero gdzieś nocą z bólu gryziemy ręce, umieramy z miłości. Żeby tak nie umierać, ja zawsze byłem bardzo, bardzo szczery w tych poszukiwaniach kompozytorskich.
Tam, jak pierwszy raz poszłam do domu, Sylwka, gdy mnie zaprosił, jeszcze nawet wtedy chyba nie byłam dziewczyną, jak to się mówi, Sylwka, tylko koleżanką i zrobił na mnie bardzo duże wrażenie ten fortepian w domu. Słyszałam trochę o rodzinie Trojanowskich jako uczennica szkoły muzycznej, nowatorskie pomysły, co chwilę coś i nagle tak się znalazłam, poczułam tak trochę dziwnie, nie, bo to tak jak w domu, z jakichś takich sławnych ludzi, nie? Co zrobiło na mnie takie duże wrażenie i dlaczego się zakochałam w moim mężu właśnie, bo był pierwszym człowiekiem, który tak się swobodnie posługiwał klawiaturą. Po prostu wszystko grał i żartował sobie na tym pianinie. Jest taki system w szkole muzycznej, że się wypożycza salę i można tam sobie iść poćwiczyć, więc ja chodziłam poćwiczyć na skrzypcach na przykład, albo na pianinie jako fortepian obowiązkowy. No i potem jak zaczęliśmy się spotykać, to ja tak sobie ćwiczę na tych skrzypeczkach i ktoś puka, Sylwek wchodzi, no i siada i słyszał, co ja gram, więc siada od razu, gra i jakiś akompaniament do tego wymyśla. Było dla mnie to coś niesamowitego i myślę, że właśnie dorastał w takiej rodzinie i w takim domu, gdzie ta muzyka była zawsze i wszędzie. A teraz nasze dzieci są dookoła. Czy pałają miłością do muzyki? No, Emilka z pewnością, owszem, bardzo lubi chodzić ze mną na koncerty i na koncerty dziadka. Antoni również, talent ma, ale chęci trochę mniej, chociaż była taka fajna, zabawna historia kilka lat temu, jak to chłopak bardzo długo chciał zostać piłkarzem, potem policjantem, a pewnego dnia przychodzi ze szkoły i mówi: wiesz, mamo, ja chyba zostanę kompozytorem. A ja mówię: o, to tak jak dziadek. To był jeszcze taki czas, że chciałam, że może on by jednak poszedł do tej szkoły muzycznej, żeby grał, bo tak naprawdę bronił się rękoma i nogami. A on tak na mnie patrzy z takim politowaniem, mówi: mamo, ale po co? No jak chcesz być kompozytorem, no to warto, żebyś znał takie rzeczy. No co ty, przecież wystarczy mieć kanał na YouTubie, mówi do mnie. Wanda z pewnością jest poszukująca, lubi sobie usiąść przy pianinie i powymyślać melodię i pograć troszeczkę. No, Janek, mówili o Janku, no z kolei, gdy go chrzciliśmy, że chyba zostanie śpiewakiem, bo po prostu było go słychać chyba w promieniu 5 kilometrów od kościoła. Tak krzyczał. Zobaczymy. Jest to bardzo piękne żyć z muzyką na co dzień.
No dobrze, Tadeuszu, w zasadzie to kończymy ten drugi tom.
Drugi tom, bo się już dopominają, tak? Cezary Sanecki się już dopominał z Częstochowy, bo to słyszał, że jest 100 mazurków, a ciągle ma 50 w rękach. Przeczytałem ich do końca, jeszcze dla ciekawości się okazuje, że najbardziej owocne miesiące do pisania mazurków to były czerwiec.
Cała idea 100 mazurków dla Niepodległej to była idea uczczenia właśnie niepodległości. Te mazurki to przedziwne stwory muzyczne, bo to takie miniatury. Ty zobacz, Tadeuszu, niektóre to mają 2 strony i minutę, a niektóre, tak jak setny na przykład oparty na motywach naszego hymnu narodowego, to ma z 8 stron. Jak ja mam to poukładać, żeby było dobrze? O, a w ogóle to jaka ma być okładka? Czy umieszczamy pana jeszcze profesora to Jacka Jadackiego?
Tak, ten, jak najbardziej, bo ktoś by miałby drugi tom, no to też dobrze, gdyby się zapoznał ze wstępem. Tak.
A, po pierwsze obejmuje on aż 100 utworów, to nie lada determinacja, aby do takiej liczby go doprowadzić. No to wszystko chyba ma sens. Po drugie oznacza się niezwykłą różnorodnością, trzeba niebywałej fantazji i inteligencji mazowieckiej.
No właśnie, ciekawie jestem, co to jest ta inteligencja mazowiecka. Się tak z lekka domyślam.
Cykl, który państwo mają przed sobą, zadedykowany został przez 60-letniego kompozytora Polsce z okazji stulecia odzyskania przez nią niepodległości. No w zasadzie to powinno wszystko iść.
Ileś lat koncertów przed finałem, koncertów pamięci, Franciszki Jady, festiwalu wielkanocnych. Biedny byłby ten Białystok kulturalnie bez nas.
To jest specyficzne miasto. Tu trzeba być docenionym gdzieś, żeby być zauważonym tu. Chciałoby się może nie być docenionym, tylko żeby nie uległo zatraceniu to, nad czym się pracowało tak ciężko. To chyba jest, co bardzo boli. Przecież my mamy świadomość, że koncertów przed Heinheim już nie będzie, że koncert pamięci przekazaliśmy dzieciom i to też już będzie zupełnie, młodzieży, i to będzie zupełnie inaczej. Festiwalu Wielkanocnego prawdopodobnie też już nie będzie. No i gdzieś tam jeszcze chociażby letni festiwal Chopin nad Nettą w Augustowie, potem staraliśmy się przeszczepić do Supraśla. No ale trzeba powiedzieć, w pewnym momencie po prostu się zagoniliśmy organizatorsko. Zagubiliśmy gdzieś sztukę. Przed Tadeuszem było przecież przede wszystkim 100 mazurków dla Niepodległej, więc to jest 3 lata pracy. No i każdy utwór potrzebuje jakiejś przestrzeni czasowej. Nie tylko, żeby on dojrzał kompozytorsko, ale przede wszystkim, żeby na przykład edytorsko. Jeśli ma być wykonany, to jest to bardzo duża praca. Zrobić partyturę, wyciągnąć głosy, posprawdzać. Teraz mieliśmy takie doświadczenia.
Stan deweloperski do prowadzenia do mieszkania.
Tak jest, dokładnie. Komponowanie to jest stan deweloperski, a potem jeszcze można w to
wkładać, wkładać i wkładać. I tak mieliśmy ostatnio przecież 3 miesiące, 6 pieśni z Mauthausen Gusen. W zasadzie miały być one zinstrumentowane, ale ponieważ Tadeusz już nie potrafi twórczo nie podejść, no to powstały z tego utwory.
Pamiętam Stabat Mater pisałem. Ja rano pisałem na przykład ileś tam taktów, a Lidia już chór Carmen uczyła po południu. No ale ja zawsze mówię tak, że Polacy nie gęsi czy białostoczani swój język mają. Więc to nie sztuka, żeby 101 raz Pergolestiego Stabat Mater wykonać, tylko trzeba coś nowego napisać.
Ta antena jest rozłożona bardziej i przychodzą szybciej pomysły. Kompozytor jest tylko przekaźnikiem i to Tadeusz też mówił
to
często.
Trzeba tylko powiedzieć tak z miłością, otworzyć swoje serce. Oto jestem.
Jak jest taki już mocny termin, to siedzi do upadłego, tam dziobie te nuty, musi być ten punkt odniesienia. Chociaż te cele ja stawia sam sobie, tak jak było z mazurkami, bo przecież nikt o nie nie prosił. To jest zupełna potrzeba serca kompozytora, żeby swojemu krajowi, Polsce dać w stulecie odzyskania niepodległości. W tym procesie twórczym uczestniczymy obydwoje. Oczywiście Tadeusz ma bardzo dobre spojrzenie na instrumentację. Jakby no to lata są praktyki, poza tym dobrych kompozytorów słuchał, ale czasami słuchamy i patrzymy się na siebie, o, to rzeczywiście tak fajnie brzmi. Nawet nam tak nie brzmiało w uchu czy na instrumencie. Tak jak utkać dywan. Jest jedna nitka, potem jest kilka tych nitek, a potem trzeba to przeplatać przez różne i formy, i przez harmonię, i przez melodię, i przez dynamikę, a potem jeszcze przy instrumentacji, który instrument zabrzmi lepiej. No i tak się rodzi utwór.
Gdybym miał żonę inżyniera, to ja nie wiem, jak bym sobie poradził.
Mamy to szczęście, że jesteśmy muzykami obydwoje i z racji tego, że jestem pierwszym odbiorcą, mogę sucho stwierdzić, czy coś dobrze brzmi, czy coś źle brzmi, czy na przykład jakiś motyw jest za długi, czy gdzieś trzeba to wcześniej, a może trzeba jednak coś jeszcze dać. Tak było na przykład z taką malutką kolędą, Luli Luli. W zasadzie, gdyby się skończyła tak, jak Tadeusz zamierzał, na 8-takcie, to nie byłoby najpiękniejszego momentu, refrenu. I to jest to. Przepraszam. No i tu miała się skończyć już kolęda. No i gdyby się skończyła tu, nie byłoby tego, co
to
jest dalej.
To chyba nieliczny przykład, kiedy wydłużasz, tak, bo zwykle to skracasz.
Tak, i to jest najpiękniejsze, bo dalej jest jak? No i gdyby tego nie było, to jak byłaby uboga kolęda?
Bardzo mi się to podoba, taka muzyczna rodzina. To też jakby na mnie trochę wpływa. Bardzo lubię słuchać tego, jak mama śpiewa, czy też jak tata sobie niekiedy w domu przegrywa na pianinie. Sprawia mi taką przyjemność. Czuję, że jak jestem na przykład poddenerwowana, to mnie ta muzyka koi. Rodzina jest dla mnie prawdziwym domem, gdzie człowiek się rozwija, nabiera jakiejś dojrzałości z pokolenia na pokolenie. No i ogólnie kiedy w pokoju lubię sobie sama dla siebie pośpiewać, to też sprawia mi przyjemność. Dzisiaj się staje pełnoletnia, 18 urodziny mam.
Pamiętasz Pamiętam Ciche Jasne? Pamiętam Ciche Jasne Złote Dnie, to jest pieśń Karłowicza, którą śpiewałam Emilce, gdy była malutka i to była jej ulubiona kołysanka. Zaraz, ja mam nuty, wiesz?
Dobra. Żart, no.
Yeah.
historia rodzinna też jest bardzo ciekawa.
Ta sławny kredens babci i to jest obrazek, który wisiał zawsze na 3 maja 13 i szukamy dokumentów.
Kredens babci to ja przywiozłem polonezem, takim trakiem wypożyczonym od kolegi. Później poddaliśmy go konserwacji, a to po śmierci babci w 1998 roku Lidia przyjęła dokumenty.
Opasły segregator, który przeleżał 20 lat z nami. Będziemy go oglądać. W kredensie, który zawsze stanowił dla mnie pewną moc, bo tu stały kieliszki, zaraz je pokażę. Zawsze dziadek siadał o 19.30 i oglądał wiadomości. Do tego kieliszka nalewał sobie koniaku trochę, bo tak mu pani doktor na serce radziła. Ten sławny dzbanek też właśnie w ten sposób stał tam na 3 maja. I te dokumenty, tutaj światło może włączymy, żeby lepiej było widać. Chyba najbardziej cenny jest ten dokument. Czy to już dobrze to? Proszę, przeczytaj Tadeusz, a ja pójdę, przyniosę jeszcze pamiętnik.
Melduję posłusznie, co to jest?
Tak, melduję posłusznie, że obecnie przychodzę do rezerwy i czynione mi są wielkie trudności co do mego zwolnienia z wojska z powodu braku zawiadomienia służby wojskowej w armii rosyjskiej. Ponieważ te wszystkie dokumenty znajdują się w dowództwie 5. pułku Legionów, przeto przekładam swą prośbę o jak najrychlejsze nadesłanie mi takowych, gdyż są mi one niezbędne. Samodzielny
weterynarz pułku.
Weterynarz pułku.
Wówczas pułkiem dowodził major Sokołowski w 1918 roku. To jest dokument z 1927 roku. Przyszła odpowiedź. Odpowiedź znajdziemy, ale póki co chcę się podzielić jeszcze większą pamiątką, czyli tak zwaną kopertówką po prababci właśnie Ani.
Czyli to taka torebeczka tamtejsza,
tak,
modna.
Tak. No, oczywiście puderniczka.
Pamiętnik.
O, i nawet pudru trochę się zachowało jeszcze. No i ten pamiętnik, który jest pamiętnikiem mamy tejże babci, czyli praprababci. Praprababci Ani z Bogorii.
A to proszę.
Zaraz. Tak. I teraz tak, szukamy tego dokumentu pod tytułem, gdzie przyszła odpowiedź. No, po kolei. To są właśnie pewne dokumenty, z których wynika, że dziadek miał, Andrzej Śmiałek, urodzony w 1881 roku w Łowiczu, 166 cm wzrostu i proszę sobie wyobrazić, nie był niskim człowiekiem, bo wówczas miarą męską było 163. To jest list właśnie prababci Ani, czyli tej właścicielki pamiętnika do dzieci. Proszę zobaczyć też, jak w ogóle ładnie pisano, prawda?
No jest atramentem pisane, to 500 lat bodajże przetrwa.
Teraz jak będziecie pisać list, to proszę was bardzo, piszcie wyraźniej albo już po rusku, bo tego listu nie mogliśmy całego przeczytać. No i czytamy, Bogoria, 31 sierpnia i rok urwany. Ale proszę zobaczyć, jak ten list cenny, którego miejsca powstania poszukiwałam, zanim go zaczęłam czytać, na mapie. Lobonory, Łabonory, no, co jest napisane? Labonory, Lobonory.
Labonory.
No, szukałam, gdzie to może być, oczywiście nie znalazłam. I myślę sobie, skąd ten list z 6 marca 1919 roku mógłby być napisany? No i dziadek pisze. A teraz ci donoszę, że my stoimy pod Pińskiem. I jest to data bitwy pod Pińskiem, proszę sobie wyobrazić, 6 marca 1919 rok, czyli dziadek napisał albo po bitwie, albo przed bitwą. No ale pisze o normalnych rzeczach. No pisze, że proszę ciebie, droga Andziu, nie martwij się, ja o tobie nie zapomnę, jak tyś o moim dziecku nie zapomniała. Chodzi o syna z pierwszego małżeństwa, którego wychowywali też. Tak jak ja nie zapomnę o tobie, a teraz odpisz mi, co słychać u ciebie, czy Zosia zdrowa, a także i ty, proszę ciebie, odpisz mi jak najprędzej. Czekam z niecierpliwością. Kochający ciebie na zawsze. Adres sanitariat 2 dywizji 2 baonu 6 pułku Legionów. Poczta polowa, felczer weterynaryjny, Śmiałek Andrzej Plutonowy. To jest cenne dlatego, że właśnie jest o takim normalnym życiu. Nie o jakichś tam wielkich wyczynach ludzi gdzieś tam, tylko normalne życie. No i tak. No to jest ten list z 25 stycznia 20 roku, który niedawno otrzymaliśmy od jednej z moich cioci, od cioci Teresy, bo z niego dopiero wynikło, kiedy oni przyjechali do Płocka, bo się zawsze zastanawialiśmy. A tu dziadek właśnie pisze,
Przyjechałem szczęśliwie Bogu dziękować, a teraz donoszę ci, że mieszkanie już masz gotowe. Pokoik nie bardzo duży, ale suchy, wysoki, jest piec. Takie normalne sprawy. Tu też jest trochę tych listów. O, to tego szukałam. O tej odpowiedzi na ten list, że przychodzę do rezerwy. No i odpowiedziano, że do pana dowódcy 4. Pułku Strzelców Konnych w Płocku. W odpowiedzi na tamtejsze pismo i tak dalej informuję, że nazwisko plutonowego zawodowego Śmiałka Andrzeja figuruje na liście szeregowej 9. Kompanii 5. Pułku Legionu z 18, lecz żadnych poza tym dat wstąpienia do 5. Pułku Legionów i zwolnienia nie odnotowano. Podpisano dowódca pułku Furgalski, wiadomo, że to był dość znamienity oficer. To już był taki schyłek życia, bo to jest 29 rok, dziadek w 30 roku zmarł. Nie wiem, czy byli zadowoleni z tego pisma, czy nie byli. Faktem jest, że potem już otrzymał medal za wojnę właśnie 1920 roku, ale myślę, że się już nim nie nacieszył. W babci była ta potrzeba, żeby te dokumenty zbierać, gromadzić. To musiało dojrzewać w nas też, proszę zobaczyć, 20 lat wszystko leżało, zanim stwierdziliśmy, że nie możemy tego zostawić tylko sobie. Tę historię trzeba było też przekazać im, a w zasadzie naszym wnukom już, bo ta konieczność posiadania wiedzy, skąd się wychodzi i dokąd się dąży, jest warunkiem, żeby człowiek w ogóle się rozwijał. Rozwijał się tam w środku, wewnętrznie. To, co zafascynowało nas, to tak, pradziadek Andrzej, który w ciepłych listach pisze do swojej małżonki Hani, chorował bardzo, żył dość krótko. I jak pięknie to wszystko się układa. Dziadek i babcia, czyli córka pradziadka Andrzeja, tak samo przeżywali. Te wszystkie skany, to je posiadamy w oryginale. W którymś tam momencie w 5 pokoleń żyliśmy. Moja prababcia, moja babcia, moja mama, ja i Sylwester mały.
To był rok 5 pokoleń. 81. W jednym mieszkaniu 5 pokoleń.
Nikt nie wpadł na ten pomysł, żeby to udokumentować, bo nie było
nie
wtedy
było telefonów komórkowych, wtedy aparatów.
Nikt nie wpadł, a to przecież nie zdarza się tak często.
Tak pięknie pisze. Droga Kaniu, więcej nie mam co pisać, jak tylko całuję twoje usta, chociaż nieprawdziwie, ale na fotografii co mam. Na pewno nie przyjedziesz, bo jesteś chora, ale także... Szkoda pieniędzy.
No ale też jest masa historii tutaj, o której można się dowiedzieć. Pradziadek Andrzej, no bo któryś z bitew 1920 roku został ranny, był w sanatorium w Rajczy i stamtąd pisze wiele listów, kartkę pocztową i pisze, że musi przyjąć 50 zastrzyków, z których każdy kosztuje złoty 25 i jeszcze, że 85 zł miesięcznie musi płacić lekarzowi za to, że leży tam w tym szpitalu. Więc mamy jakiś obraz pewnego, prawda, doprecyzowania, jak to naprawdę wyglądało wówczas, jeśli chodzi o służbę medyczną, o szpitale i o leczenie.
Cieszę się bardzo, że mamy taką rodzinę i że możemy wspólnie z Gosią wychowywać nasze dzieci. Z tym, że ja to zawsze widzę ten pierwiastek Boży w tym wszystkim i z tą całą radość, jaką mam, to przede wszystkim dziękuję Panu Bogu za to i się cieszę. No, fajnie.
Ale ja chciałam lufowy.
A czy Pan też ma taką swoją teczkę?
Ja mam kilkanaście teczek.
Swoich.
Pieczołowicie na przechowuję rozkład szkoły podstawowej. Tutaj plan zajęć, czy mój pierwszy dzienniczek zajęć. No i w Warszawie to ja byłem warszawskim kompozytorem, w Płocku płockim, w Białymstoku białostockim, w zależności gdzie grałem. A tu mój pierwszy koncert kompozytorski, podobno od razu i udany. A to jest bilet, jak jechaliśmy. Ale gdzieś jest.
Czyli wszystkie drobiazgi pan zbiera?
Nawet tak, z pizzerii czy coś, w poradniku muzycznym później.
A muzykę pan też zbiera?
Tak, też mam kilkaset. Kiedyś koncert nagrać, to ja musiałem kupić kasety, wynająć wideofilmowca, to cała pensja nauczycielska miesięczna poszła, żeby mieć dokumentację.
Ale ma pan ją.
Mam.
Myślę, że dzieci będą, czy właściwie wnuczęta, będą pewnie państwa życie zbierać.
Pani Doroto, jest tych kaset rodzinnych z przeciągu lat 30. Stuwa lekko, jeśli chodzi o kasety takie duże, magnetofonowe, które na magnetowidzie trzeba odtwarzać. No i myślę, że drugie tyle tak zwanych digital, które już na cyfrowej kamerze nagrywane były i to wszystko jest, nawet nie sposób przejrzeć, a co dopiero zdigitalizować. Raczej tego nie ogarniemy. Nie ma takiego ulubionego, ukochanego utworu chyba. Ja wiem.
To prawda, nie wiem, bo w każdym jestem zakochany niemalże. Jakikolwiek bym nie otworzył, to mi się wydaje bardzo bliski. A ten graliśmy na cztery ręce.
Oddech ziemi jest bardzo ładny.
Oddech ziemi.
Nie ma takiego jakby, który byłby chyba czymś sztandarowym.
To się kojarzy.
Chopin.
No ale to jest prośba.
Tak opatrzność Boża sprawiła, że jesteśmy razem, skoro tak się zdarzyło, że mamy taką rodzinę, dzieci, wnuki. Po to jest się na ziemi, żeby tu zostawić po sobie coś dobrego. Ja to zawsze tak mówię, żeby stanąć przed Panem Bogiem i móc spojrzeć Mu prosto w oczy, mieć taką odwagę. To tak jak do miłości się dojrzewa, bo wiem już od wielu lat, że miłość to nie jest jakieś uczucie, tylko to jest po prostu postawa w życiu. Tak ma się to skończyć, żeby przyniosło owoc.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej, Trojanowscy. Historie rodzinne przedstawiali Lidia i Tadeusz Trojanowscy oraz Małgorzata i Sylwester Trojanowscy z dziećmi. W audycji zagraliśmy kompozycję z bogatego dorobku Tadeusza Trojanowskiego.